Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie przewodniczący, mimo środku wakacji w Polsce dzieje się, i w Polsce i nie tylko. Zacznijmy może od tego, co w zeszłym tygodniu działo się w Polsce. Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy miało miejsce w czwartek przed Zgromadzeniem Narodowym na drugą kadencję i wydawałoby się chyba, że mogłoby to już zakończyć dyskusję o tej długiej kampanii i również później wyborze na prezydenta. Tymczasem opozycja chyba jednak nie potrafi przyznać się do porażki albo zdecydować się, czy te wybory ważne były, czy były nieuczciwe. To wynika chyba też z tego, że część z opozycji postanowiła zbojkotować to zaprzysiężenie. Jak pan patrzy na tą sytuację?
Ja mam wrażenie, że opozycja w ogóle ma problem sama ze sobą, to znaczy jaką strategię przyjąć, co zrobić ze sobą samodzielnie, ponieważ tak naprawdę to kwestia jest tego, czy nie tyle nawet, czy opozycja wygrała, czy przegrała, ile kwestią jest to, że większość społeczeństwa, były to wolne wybory i w tych wyborach, uczciwe wybory, w tych wyborach zwyciężył prezydent Andrzej Duda. W związku z tym ta niechęć opozycji i polaryzowanie społeczeństwa rzeczywiście nie przynosi skutku, zresztą nie po raz pierwszy, po raz kolejny. Myślę, że Polacy potrzebują właśnie pewnej zgody, pewnego porozumienia. Nawet kiedy różnimy się w poglądach, w podejściu pewnym, ale jednak sposób tylko i wyłącznie atakowania rządzących, czy w tej sytuacji ostatniej kampanii, szczególnie prezydenta Andrzeja Dudy, nie przynosi skutku. Natomiast jak widać, część opozycji, bo nie cała oczywiście, ale szczególnie Koalicja Obywatelska nie może sobie z tym poradzić, chce dalej polaryzować społeczeństwo. Zresztą pewnie dlatego, że z kiepskich wyników notowań troszeczkę im to skoczyło. Zagarnęli część elektoratu pozostałych ugrupowań, w tym PSL-u, czy choćby właśnie Szymona Hołowni, tworzącego się, wydawałoby się, pewnego ruchu społecznego, czy też także i choćby lewicy. Stąd dziwi mnie rzeczywiście postawa pozostałej opozycji, że jakby daje się, kolokwialnie mówiąc, kręcić.
A to ja to dopytam jeszcze, to narrację o nieuczciwości w wyborach chyba nie podziela społeczeństwo polskie. Można by spojrzeć za naszą wschodnią granicę, gdzie wczoraj odbyły się prezydenckie wybory i tam znów według sondaży, według tego, co podają już media, to wygrywa Aleksander Łukaszenka, a tam te wybory i ich nieuczciwość kontestuje duża część społeczeństwa, a władza próbuje te protesty powstrzymywać w niewybredny sposób. Odłączany jest internet, pacyfikowane są protesty w Polsce. Takie protesty miejsca nie miały. Jak pan patrzy na to, na te słowa opozycji, że no, te wybory były nieuczciwe?
Ja myślę, że większość społeczeństwa polskiego, panie redaktorze, już jakby ma też trochę dosyć takiego sposobu właśnie prowadzenia kampanii, atakowania. Oczywiście część chciałaby jeszcze żyć tą taką niechęcią i próbuje różnymi sposobami gdzieś tam nawet także i w Polsce działać, ale w rzeczywistości myślę, że proszę zobaczyć, jak wiele osób poszło do wyborów. Naprawdę blisko 70% w Zielonej Górze, w niektórych przecież na okręgach wyborczych ja widziałem w lokalach wyborczych była frekwencja ponad 80%. Tak samo w innych miejscowościach. To znaczy, że każdy, kto rzeczywiście chciał, mógł pójść i uczestniczył w tych wyborach. Proszę zobaczyć, że kwestia ilości głosów nieważnych była bardzo znikoma, mniejsza niż różnica nawet, bo to niecałe 200 tysięcy głosów, mniejsza niż różnica obu kandydatów. A zatem tak naprawdę, co więcej, PKW stwierdziło, sąd stwierdził, że te wybory były przeprowadzone prawidłowo. Naprawdę, to znaczy, jeżeli ktoś nie potrafi się pogodzić z tym, że jednak więcej osób wybiera tą osobę, tutaj prezydenta Andrzeja Dudę, No to ja nie wiem, w jaki sposób można funkcjonować. To znaczy, co, uczciwe wybory będą tylko wtedy, kiedy my wygramy. No w taki sposób no, nie prowadzi się kampanii. To nie jest sposób demokratyczny.
Manifestacje.
A tak niestety się zdarza, kiedy właśnie mniejszość zaczyna próbować narzucać swoje zasady większości.
Wspomina pan o mniejszościach, a po wyborczych manifestacji nie było, ale są manifestacje w Warszawie po zatrzymaniu Michała Esz, pseudonim Margot, który, wobec którego sąd zastosował w piątek dwumiesięczny areszt. Interweniuje chociażby na przykład komisarz do spraw człowieka Rady Europy, która zaapelowała na Twitterze o natychmiastowe uwolnienie tego pana, a pytanie o to, czy te środowiska, które organizują te protesty LGBT, one tam rozszerzają te swoje dodatkowe skróty, jaki jest ich cel? Bo jeżeli zatrzymuje się za pobicie człowieka i sąd decyduje o jego areszcie, to pytanie, czy w takim razie zatrzymanie go jest przyczynkiem do protestów, skoro jest to pospolite przestępstwo, tak bym to chyba nazwał.
No, panie redaktorze, to jest postawienie rzeczywiście sytuacji na głowie. To znaczy zaczynamy akceptować działania niezgodne z przepisami, nie tylko wykroczenia, ale i przestępstwa, tylko dlatego, że ktoś jest takiego poglądu lub innego. No z tego tytułu, w moim przekonaniu, absolutnie na takie rzeczy zgody być nie może w państwie prawa. Myślę, że także i w całym społeczeństwie. To znaczy, jeżeli ktoś kogoś bije, jeżeli ktoś komuś oblewa farbą samochód, niszczy jego mienie, a za to został ten pan zatrzymany, nie zaś za nie wiem, poglądy lub inne postępowanie, jak próbuje dzisiaj próbują przedstawiać właśnie te środowiska, no to chyba nikt nie chce dojść do takiej sytuacji, że każdy teraz przestępca, który zrobi i nagle będzie oskarżony, co więcej skazany za jakieś postępowanie, założy nagle tęczową flagę, to nagle wszystkie środowiska związane właśnie z promocją LGBT nagle będą jego bronić. No chyba im też nie o to chodzi. A niestety do tego sprowadza się ta sytuacja. W moim przekonaniu to jest absolutnie nieuczciwe postępowanie. Jest próba tylko i wyłącznie właśnie promowania tych środowisk i to co gorsza, niestety w sposób taki, czy też przez takie osoby, które ewidentnie przekraczają prawo i takich sytuacji w moim przekonaniu być nie może. Gorzej, zadziwia mnie to, że właśnie wielu znamienitych osób, czy też szczególnie polityków, próbuje tak naprawdę tutaj bronić taką postawę.
A czym to się może skończyć w państwie prawa?
No, takie rzeczy prowadzą niestety do anarchii. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o robienie właśnie zadymy. To znaczy o dalsze konfliktowanie tak naprawdę społeczeństwa. I ja mam wrażenie, że to jest takie trochę przedłużanie tej polaryzacji. To znaczy ci, co rządzą, źle postępują. I o to chodzi tak naprawdę opozycji. W tej chwili tak, właśnie takie postępowania często są niestety, jeszcze raz powtarzam, promowane tak naprawdę, bo jeżeli teraz usprawiedliwiamy takie zachowanie przez to tylko, że ktoś chce się nazywać Margot, chociaż sam o sobie mówi jako mężczyzna, to tak naprawdę to zaczyna być pomieszanie z poplątaniem.
Ja już zmienię temat, bo czas naszej audycji dobiega końca. A jeszcze jeden temat ważny w zeszłym tygodniu pojawił się, a mianowicie Łukasz Mejza, radny wojewódzki, poinformował, że jest zarażony koronawirusem, a w zeszłym tygodniu uczestniczył w sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa, miał też kontakt na szkoleniu z radnymi i powoduje to, że właściwie Rada Sejmiku Województwa Lubuskiego przed sesją absolutoryjną, która miała mieć miejsce 17 sierpnia, właściwie w większości prawdopodobnie znajdzie się na kwarantannie. I pytanie o to, czy nie sparaliżuje to pracy Sejmiku Województwa. Więcej, marszałek województwa był również obecny na tych spotkaniach. Inni urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, goście zaproszeni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. I tu pytanie do pana, ponieważ w Zielonej Górze jeszcze żadna sesja nie odbywała się po ogłoszeniu stanu pandemii właśnie w sposób tradycyjny. ciągle posiedzenia są zdalne. Czy te posiedzenia w takim układzie dalej będą prowadzone w takiej formule?
Panie doktorze, właśnie to jest jakby dowód na to, że moja decyzja o sesjach w formie zdalnej, a nie stacjonarnej, była słuszna. Ponieważ nikt z nas nie wie tak naprawdę, w którym momencie i gdzie nagle się zarazi. I tak samo tutaj pewnie nie jest wina absolutnie pana Łukasza Mejzy, natomiast to, że zostajemy zarażeni i potem możemy stać się tak, że nosicielami tej choroby możemy zarazić inne osoby, no niestety jest rzeczą naturalną. Stąd te ograniczenia sanitarne i stąd moja decyzja o sesjach Rady Miasta Zielona Góra w formie zdalnej. Proszę zobaczyć, że sesje sejmiku odbywają się w dużej sali kolumnowej, a sesje Rady Miasta Zielona Góra w bardzo małej sali w ratuszu. W tym momencie jeszcze większe byłoby to zagrożenie, zarówno dla, tak jak zawsze wspominałem, pracowników urzędu, dla tych, którzy przychodzą na sesję Rady Miasta, dla radnych, no i dla prezydenta lub jego zastępców. W takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście nagle cały dany urząd musiał iść na kwarantannę, dużo trudniej byłoby zarządzać taką jednostką. Stąd kwestia bezpieczeństwa, zdrowia jest rzeczą absolutnie najważniejszą. A dzisiaj technologia umożliwia właśnie takie prowadzenie sesji. Stąd ja będę dalej podtrzymywał decyzję o sesjach zdalnych w mieście Zielona Góra. Natomiast tak jak powiedziałem, no, to jest ważne, żeby jednak przestrzegać. Koronawirus wcale nie zmniejszył swoje zagrożenie. Zagrożenie niestety nadal występuje i trzeba cały czas, a może teraz nawet bardziej niż jeszcze w maju czy w czerwcu, w tej chwili jeszcze bardziej trzeba uważać na siebie nawzajem, ale przede wszystkim na drugą osobę. I tu też apel jest szczególnie do wszystkich tak naprawdę, bo ja widzę, co się dzieje często w sklepach, wiele osób coraz bardziej luzuje ten reżim sanitarny, a tak naprawdę na ten moment przy coraz większej ilości zachorowań, moim przekonaniem absolutnie musimy podjąć jeszcze poważniejsze kroki, żeby pilnować, mówię, z jednej strony siebie, ale przede wszystkim tych, z którymi się spotykamy.
Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się, wszystkiego dobrego.